Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespołach bólowych kręgosłupa, które należą do częstych dolegliwości, przez niektórych porównywane do częstości schorzeń układu sercowo-naczyniowego, chociaż do lekarza, jak wykazują statystyki, trafia jedynie 10% ludzi cierpiących na bóle kręgosłupa. Zmiany chorobowe wywołujące dolegliwości bólowe, co prawda w większości przypadków nie stanowią zagrożenia życia, jednak znacznie obniżają jego jakość, prowadząc do ograniczenia czynności fizycznych. Dolegliwości bólowe zgłaszane są według statystyk przez 70% ludzi już po 30 roku życia, o których najczęstszą przyczyną bólów są zmiany zwyrodnieniowe i wytwórcze, prowadzące najczęściej do ucisku na nerwy wychodzące przez otwory międzykręgowe, z rdzenia kręgowego, co powoduje dolegliwości. Oczywiście poza zmianami zwyrodnieniowymi istnieje wiele innych przyczyn zespołów bólowych, których nasilenie jest zależne od stanu psychiki chorego, rozwoju osobowego, warunków socjoekonomicznych, poziomu wykształcenia, aktywności oraz wieku. Zespoły bólowe kręgosłupa powstają często na skutek zaburzeń czynnościowych i czasami określone bywają jako choroba przeciążeniowa, która opisywana jest także jako problem społeczny, już nie tylko XX, ale także XXI wieku. Według niektórych badaczy zespoły bólowe dotyczyć mogą nawet 80% ludzi, co powoduje zaliczenie schorzenia do chorób cywilizacyjnych, dlatego wymaga profilaktyki i szerokiego uświadamiania przyczyn powstawania dolegliwości oraz sposobów przeciwdziałania im, zanim powstają zmiany organiczne oraz leczenia, i to zarówno czynnościowych, jak i organicznych zaburzeń. Spośród wielu przyczyn bólowych wymieniana jest także nieprawidłowa budowa kręgosłupa, wady wrodzone, wady postawy, wady rozwojowe wieku dziecięcego, które bywają wynikiem wymuszania pozycji już od najwcześniejszego dzieciństwa przez siadanie w wadliwie skonstruowanych ławkach, krzesłach, z długim przebywaniem w pozycji siedzącej, także przed telewizorem, i małą ilością ruchu, niekorzystnym niefizjologicznym trybem pracy albo wypoczynku, w wieku dojrzałym także przebytymi urazami i procesami zapalnymi, które przedstawię wraz z psychicznymi przyczynami dolegliwości, które w bólach kręgosłupa odgrywają ogromną rolę. Wiadomo, że zła kondycja i sprawność psychofizyczna, monotonna, nieprzynosząca satysfakcji praca oraz niski poziom wykształcenia uważane są za nasilające dolegliwości, podobnie do współistniejącej nerwicy czy depresji. Przyczyn bólów krzyża można wymienić co najmniej jest wymienianych kilkadziesiąt, które mogą dotyczyć każdego odcinka kręgosłupa, układu kostnego, mięśni i więzadeł. Ból i choroby kręgosłupa ograniczają ruchomość i aktywność. Ból jest zawsze objawem jakiejś nieprawidłowości albo czynnościowej, albo organicznej. Może być sygnałem także rozpoczynającej się choroby ostrej, przewlekłej, spowodowanej nie tylko chorobami kręgosłupa, ale także patologią narządów wewnętrznych. Zanim jednak opowiem o przyczynach choroby i problemach związanych z leczeniem, chciałbym przedstawić podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii kręgosłupa, które są niezbędne do zrozumienia złożonych zagadnień dotyczących powstawania, przebiegu zaburzeń, nieprawidłowości. Znajomość prawidłowej czynności, anatomii oraz fizjologii pozwala także zrozumieć, na czym polega zapobieganie, zarówno w okresie płodowym, jak i we wczesnych miesiącach życia dziecka po urodzeniu. Kręgosłup ukształtowany jest łukowato i dopiero przyjmowanie pozycji siedzącej albo stojącej wpływa na ukształtowanie naturalnych krzywism kręgosłupa. Po przyjęciu przez dziecko pozycji pionowej dochodzi do ustawienia miednicy w pochyleniu do przodu, co sprzyja powstawaniu wygięcia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym ku przodowi, określanym lordozą lędźwiową, która jest z kolei wyrównywana przez wygięcie piersiowe odcinka ku tyłowi, czyli powstaniem kifozy piersiowej i następczym wygięciem odcinka szyjnego ku przodowi, powstaniem lordozy szyjnej. Dzięki fizjologicznym krzywizłom kręgosłup jest elastyczny i sprężysty, ponadto ochrania głowę i górną część ciała przed nadmiernymi obciążeniami, co możliwe jest także dzięki aparatowi więzadłowemu i mięśniom. Dziecko zaczynając chodzić ma postawę na szeroko rozstawionych nogach, w stawach biodrowych i kolanowych z pewnym przygięciem i pochyleniem tułowa ku przodowi. Przebywanie w tym okresie w jednej pozycji przez małe dziecko, noszenie na jednej ręce albo gdy dziecko śpi na jednym boku, długotrwale siedzi po turecku, może być powodem powstawania skrzywień kręgosłupa, podobnie jak nieprawidłowa pozycja ciała, brak ruchu wraz z pozostawianiem czy spędzaniem większości czasu bez ruchu, co sprzyja osłabieniu mięśni i powoduje niekorzystne zmiany, dolegliwości, także powstają na skutek tak zwanego stresowego trybu życia. Kręgosłup jest elastycznym rusztowaniem, który składa się z 24 kręgów oraz kości krzyżowej i guzicznej, które powstają ze zrośnięcia odpowiednich kręgów. Poza odcinkiem szyjnym złożonym z 7 kręgów, kręgosłup piersiowy zbudowany jest z 12, lędźwiowy z 5. Kręgosłup pełni w związku z tym bardzo ważną rolę. Stanowi razem z klatką piersiową, miednicą oraz obręczą barkową czynnościową całość, w której zmiany chorobowe powstające w jednym miejscu bywają rekompensowane zmianami w innym po to, żeby jakoś poprawić nie tylko pozycję, ale i czynność. Kręgosłup nie tylko odpowiada za sylwetkę i postawę ciała, ale jak wiemy stanowi rusztowanie ochrony dla narządów wewnętrznych, szczególnie ochraniając rdzeń kręgowy z wychodzącymi przez otwory międzykręgowe nerwami, które zaopatrują okoliczne tkanki, szczególnie także kości, skórę, mięśnie, ale inne również struktury anatomiczne. Odcinek szyjny kręgosłupa jest szczególnie obciążony przez głowę, stąd uszkodzenia mogą dotyczyć i dotyczą obecnie coraz częściej ludzi młodych, około 30 roku życia, w odróżnieniu do bardziej stabilnego i stosunkowo mało ruchomego odcinka piersiowego, ale także łatwo podlegającego uszkodzeniom i obciążanego już znacznie, zwłaszcza przy otyłości, odcinka lędźwiowego. Wszystkie kręgi połączone są ze sobą bardziej lub mniej ruchomymi powierzchniami stawowymi. Pomiędzy kręgami występują krążki międzykręgowe zbudowane z pierścienia włóknistego i wewnątrz znajdującej się galaretowatej substancji określanej jądrem miażdżystym. Krążki międzykręgowe nie tylko łączą poszczególne kręgi, ale odpowiadają także za sprężystość i ruchomość kręgosłupa, pełniąc rolę swoistego amortyzatora. Działanie krążka międzykręgowego porównywane jest czasami do teleskopu albo kulkowego przegubu w układzie kierowniczym, który umożliwia ruchomość w różne strony. Jednak w czasie ucisku pierścienia, podczas podnoszenia bardzo dużych ciężarów albo właśnie otyłości, pierścienie włókniste się bardzo mogą napinać, wewnątrz wzrasta ciśnienie przy jednoczesnym usztywnieniu kręgosłupa i w czasie właśnie czy otyłości, czy podnoszenia dużych ciężarów mogą ulegać ścieraniu i przemieszczeniu. Górna i dolna powierzchnia pierścienia utworzona jest z płytek chrzęstnych i przejmuje ucisk kręgów, które ponadto wzmacniane są również przez więzadła, które z biegiem czasu, gdy się rozluźniają, gdy tkanka się starzeje, mogą również osłabiać to wiązanie i być przyczyną nadmiernej ruchomości tychże krążków międzykręgowych. Za chwilę opowiem o przyczynach dolegliwości. W wyniku przyjmowania wadliwej postawy, zwłaszcza przez długi okres czasu, nadwagi, nadmiernych obciążeń albo różnych wymuszonych pozycji, dochodzi do ścierania się krążków międzykręgowych, czego najbardziej dramatycznym efektem jest wypadnięcie jądra miażdżystego albo przesunięcie się całego krążka międzykręgowego. Wiadomo, że podczas obciążeń krążki międzykręgowe narażone są na nieprawdopodobne obciążenia i podczas leżenia na plecach obciążenie wynosi tylko 25 kg, podczas leżenia na boku już wzrasta do 75 kg, w pozycji wyprostowanej kręgosłupa osiąga 100 kg. Podczas przyjmowania pozycji z pochyloną głową i przygarbionych plecach wzrost nacisku na krążki międzykręgowe może być 170 kg wraz oczywiście narażeniem najsilniej odcinka lędźwiowego. Wraz z osłabieniem mięśni, szczególnie w starszym wieku, dochodzi do obniżania się krążków międzykręgowych, także wysychania jąder i narastania tak zwanej starczej kyfozy z przygarbioną sylwetką charakterystycznej dla ludzi w wieku podeszłym. Uszkodzenia krążków w starszym wieku wraz z osłabieniem czynności amortyzacyjnej właśnie mogą powodować szereg dolegliwości i bólów w różnym stopniu, szczególnie w chorobie dyskowej, dyskopatii, w chorobie krążka międzykręgowego, przepukliny jądra miażdżystego, które szczególnie często dotyczą właśnie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, ale także szyjnego. Starcze zużywanie krążków międzykręgowych jest stymulowane przez niewłaściwe postawy, jak powiedziałam, urazy, przeciążenia i zmiany zwyrodnieniowe. Czasami ze zmianą struktury krążka dochodzi także do skostnienia i ograniczenia znacznie ruchomości. Zespoły bólowe na ogół dotyczą najczęściej odcinków, jak mówiłam, bardziej ruchomych i obciążonych znacznie, narażonych. Wtedy są one także narażone znacznie na zmiany zwyrodnieniowe. Najczęstsza lokalizacja dolegliwości dotyczy odcinka lędźwiowego i wynosi 65%. W drugiej kolejności obciążony jest odcinek szyjny 33%, a w pozostałych odcinek piersiowy już tylko w 2%. Jednak przyczyny dolegliwości bywają i mogą być odmienne w poszczególnych odcinkach. W odcinku lędźwiowym przeważają przede wszystkim zmiany dyskopatyczne, natomiast w odcinku szyjnym zmiany zwyrodnieniowe. Prawdopodobny ból powstający na tle obu rodzajów zmian dyskopatycznych i zwyrodnieniowych pochodzi z ucisku czy uszkodzenia, przeciążenia drobnych gałązek unerwiających powierzchnie stawowe, krążki międzykręgowe i więzadła. Poważnym czynnikiem nasilającym dolegliwości bólowe jest napięcie mięśni przykręgosłupowych, które samo w sobie może być bardzo bolesne. Ostra dyskopatia spowodowana wysunięciem jądra miażdżystego z pierścienia, który z biegiem czasu traci elastyczność i pęka, albo z przesunięciem całego krążka, dotyka najczęściej, jak mówiłam, w odcinku lędziowym, zwłaszcza odcinka L4-L5. Szczególnie narażonych przy wadach postawy, pochyleniem do przodu, bez podparcia tułowia i dźwiganiem ciężarów. Gdy jądro miażdżyste, które zbudowane jest z galaretowatej substancji, ograniczenie z zewnątrz pierścieniem, wysuwa się bez naruszenia ciągłości, wtedy powstaje wypuklina, natomiast w momencie pęknięcia pierścienia mamy do czynienia z przepukliną. W przepuklinie ta substancja galerotowata wewnątrz krążka, czyli jądro miażdżyste, wysuwa się całkowicie poza obręb krążka, uciskając okoliczne struktury, czyli właśnie między innymi nerwy, które wychodzą z rdzenia kręgowego. Jednak dolegliwości bólowe zależą nie tyle od wielkości wypadniętego fragmentu krążka, ale od stanu zapalnego powstającego w trakcie dyskopatii. Dlatego niekiedy nawet niewielki fragment wysuniętego krążka powoduje silne dolegliwości bólowe i odwrotnie. Duża wypuklina czy przepuklina może w ogóle nie powodować bólu. Rwa określana jako ból o charakterze korzeniowym może towarzyszyć nie tylko ostrej, ale także przewlekłej dyskopatii, która jest wynikiem podrażnienia nerwu, całej grupy nerwów, które wychodzą i razem potem otrzymują miano nerwu kulszowego. Dolegliwości, jakie powstają, to nie tylko ból na tle stanu zapalnego, różnego rodzaju objawy ubytkowe także, zaburzenia czucia, niedowłady mięśni, niedowłady nawet kończyn dolnych czy osłabienie odruchów głębokich. W przypadku dużej przepukliny ucisku na rdzeń kręgowy może nawet dochodzić do zaburzeń czynności zwieraczy. Częstym powodem bólu w okolicy kręgosłupa są także zmiany zwyrodnieniowe, jak mówiłam, stawów międzykręgowych, które drażnią nerwy tam wychodzące i powodują wzrost napięcia mięśni. Innym powodem dolegliwości są urazy, które mogą dawać dolegliwości bólowe albo nasilają się wskutek urazowego napięcia mięśni. Wskutek urazu i bólu dochodzi do wzrostu tonicznego napięcia mięśni, one powodują ból, ale także mogą prowadzić do przesunięcia kręgu, krążka międzykręgowego albo kręgu, określanych mianem kręgozmyku. Ból może także pochodzić z nadmiernie rozciągniętych więzadeł, w tym nadmiernie rozciągniętego więzadła podłużnego. Za chwilę opowiem jeszcze o leczeniu i zapobieganiu zespołom bólowym kręgosłupa. Zespoły bólowe kręgosłupa nie stanowią większego zagrożenia życia poza jakimiś szczególnymi przypadkami, chociaż rozpowszechnienie i częstość występowania są powodem poważnych nawet trudności leczniczych i rehabilitacyjnych, ale także zapobiegawczych. Leczenie dolegliwości wymaga współpracy specjalistów z wielu dziedzin medycyny, zarówno neurologa, neurochirurga, rehabilitanta, psychologa, psychiatry. Jednak w większości przypadków leczenie polega na farmakoterapii i rehabilitacji. Tylko niewielki procent ludzi z tego typu dolegliwościami poddawani są zabiegom chirurgicznym. Szczególnie one są wykonywane wtedy, kiedy występują objawy ubytkowe, porażenia, niedowłady lub zagrożone jest uszkodzenie czynności zwieraczy przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Na obecnym stanie wiedzy i standardów leczenia unieruchomienie w łóżku nie jest konieczne, chociaż w niektórych przypadkach jest uzasadnione, jednak lekarze skracają ten okres do minimum, właściwie do 7 dni. Najczęściej lekarze podają leki przeciwbólowe, jak paracetamol i niesterydowe preparaty przeciwzapalne, a także różnego rodzaju substancje narkotyczne w rodzaju tramalu czy teraz różnych takich mieszanych preparatów z panadolem, które wspomaga się także lekami, które powodują rozkurczenie napiętych mięśni poprzecznie prążkowanych, które rozkurczają, zmniejszają sam ból wywołany napięciem. Spośród niesterydowych preparatów przeciwzapalnych wymieniane są szczególnie takie jak diklofenak, ibuprofen, leki miorelaksacyjne, czasami również uzupełniane są przez lekarzy neurologów lekami przeciwdepresyjnymi i przeciwpadaczkowymi. Te preparaty w przypadku leczenia bólów bardziej polegają na zmianach w poziomie neuroprzekaźników i podniesienia progu bólowego niż samo działanie przeciwpadaczkowe choćby. W postępowaniu rehabilitacyjnym stosowane są zarówno fizykoterapie, jak i fizjoterapie. Fizykoterapia umożliwia zmniejszenie stanu zapalnego wraz z rozluźnieniem mięśni szkieletowych. Czasami również kojarzone jest to leczenie z ostrzykiwaniem mięśni czy znieczulaniem za pomocą środków właśnie znieczulających, niekiedy połączone ze sterydami, które mają działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne. Nieco bardziej skomplikowane jest leczenie bólów przewlekłych. W zależności od czasu trwania może dochodzić do objawów neurastenicznych z obniżeniem właśnie progu bólowego, co wymaga dodatkowych leków. Poza lekami przeciwbólowymi w bólach o charakterze przewlekłym stosowana jest fizjoterapia wraz z uruchamianiem pacjenta i poprawianiem jego sprawności fizycznej. Zwłaszcza tutaj chodzi o ćwiczenia bierne i czynne mięśni grzbietu i karku z wytworzeniem mocnego gorsetu mięśniowego, który ma utrzymać i zapobiegać nieprawidłowym ruchom. W wielu przypadkach także niezbędna jest psychoterapia wraz ze stosowaniem preparatów przeciwlękowych, uspokajających, jak mówiłam, przeciwdepresyjnych. W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego mogą być stosowane alternatywne sposoby leczenia bólu, na przykład wraz ze stosowaniem przezskórnej stymulacji nerwów albo różnych innych sposobów, blokadą, zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu choroby przeciążeniowej. Niezmiernie ważna jest także dieta, która powinna zawierać pokarmy bogate w wapń i fosfor, preparaty z pierwiastki niezbędne do prawidłowej czynności samych kości, szczególnie także witamin grupy D, E, K i C, składników mineralnych, szczególnie cynku, miedzi i magnezu. Ważny jest oczywiście wapń, który polecany jest przy bólach pleców, który może być oczywiście albo dostarczany z pożywieniem, albo poprzez dodatkową suplementację w dawce co najmniej 1-2 grama dziennie. Podstawowym źródłem wapnia, chyba wszyscy wiemy, są mleko i przetwory mleczne, sery białe, kefiry, maślanki, jogurt. Także polecane są ryby, a szczególnie szprotki, sardynki, łosoś bogate w wapń, orzechy, migdały, orzechy ziemne i warzywa, jarmuż, fasola, rzeżucha, brokuły czy soki pomarańczowy i pomidorowy. Wapń wskazuje się podawać z witaminami A, C, D i E, także z magnezem, które są koniecznym składnikiem do prawidłowego metabolizmu wapnia i fosforu, potasu i witaminy C. Dobrym źródłem magnezu, który jest, są także wody mineralne, które zawierają ten pierwiastek. Podobnie wskazane jest uzupełnianie fosforu z dietą, które znajdują się w jajach, w rybach, mleku, drobiu, ciemnym chlebie, kaszach. Należy także wspomnieć o witaminach D i E zawartych w świeżych warzywach, oleju rybim, podobnie wymienianych już przeze mnie mleku i jajach. Osobnym problemem w leczeniu uporczywych bólów i przeciążeń jest zapobieganie im poprzez odpowiednie zachowania. Podczas długotrwałego stania na przykład polecane jest napinanie poszczególnych grup mięśni, stanie na jednej nodze albo z nogą zgiętą w stawie kolanowym, co znacznie zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas stania. W pracy siedzącej przy przodopochyleniu, podczas pracy w pozycji stojącej zalecane jest opieranie się na przykład o ścianę albo pośladkami o wysoki taboret. Nawet zmniejsza znacznie obciążenie oparcie czołem o wiszącą szafkę. Można także podpierać się ręką albo barkiem. Wskazane są zwłaszcza przerwy w pracy z siedzeniem, wtedy kiedy się siedzi, przechodzeniem do pozycji siedzącej, odwrotnie, wykonywaniem także przysiadów. Konieczne jest oczywiście prawidłowe obuwie, niekiedy z profesjonalnie wykonanymi wkładkami, które równoważą statykę. W przypadku siedzenia trzeba wybierać odpowiednio skonstruowane krzesła, które zapobiegają przeciążeniom, krzesła rehabilitacyjne, zwłaszcza w pracy przy długotrwałym siedzeniu. Można podpierać się, jak mówiłam, rękami, siadać należy wystarczająco głęboko. Zapobiegać przeciążeniom trzeba także podczas snu i leżenia, tym bardziej gdy prawidłowa pozycja leżąca gdyż prawidłowa pozycja leżąca jest najmniej obciążającą podczas czy wśród innych pozycji przyjmowanych przez człowieka. Przy wyborze miejsca spania polecane jest kierowanie się nie tylko względami estetycznymi, ale także użytkowymi. Raczej nie polecane są w związku z tym tapczane wersalki, ale łóżka, a najbardziej istotnym elementem jest materac, który nie powinien być ani zbyt miękki, ani zbyt twardy, a już na pewno nie powinien się zapadać i mieć nierówną powierzchnię. Bóg zapłać, to tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat przyczyn bólów kręgosłupa. Z Panem Bogiem.